Witam w czwartym tygodniu 40 dni miłości. Kochani, przez te wszystkie dni staramy się powiedzieć, wbić nam do serc i do głowy jedną wielką prawdę. Trzymajcie ręce w górze, jak nie macie konspektu, zaraz ktoś do was podejdzie. A ta wielka prawda mówi o tym, że całe życie polega na tym, aby uczyć się kochać. Całe życie polega na tym, aby uczyć się kochać, a jednym ze sposobów, w jakim Bóg uczy nas miłości, to uczy nas miłości przez to, że przeprowadza nas przez różnego rodzaju próby i doświadczenia. Często On testuje nas, umieszczając nas w kontekście trudnych ludzi. Bóg, chcąc nauczyć nas prawdziwej miłości, umieszcza nas właśnie w takim, a nie innym otoczeniu. I dzisiaj rano, mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, bo chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na to, co nazywamy trudnymi przypadkami ludzkimi. Są ludzie, których na użytek dzisiejszego zwiastowania nazwaliśmy ludźmi, którzy są ludźmi wycieńczającymi, którzy potrafią cię wykończyć, inaczej mówiąc. Są tacy ludzie, słuchajcie, którzy potrafią nas wykończyć, wycieńczyć, wysłać z nas soki? Są! Wystarczy spojrzeć w lustro czasami i można spotkać jeden egzemplarz. Ja przynajmniej tak mam. Są cztery typy takich wycieńczających ludzi. Pierwsze, może dla ułatwienia slajd, to są trudni ludzie. Są trudni ludzie? Są wymagający ludzie? Są ludzie, którzy potrafią nas rozczarować? I są ludzie, którzy potrafią nas zniszczyć. No zacznijmy od trudnych ludzi, bo oni są najłatwiejsi. Trudni ludzie są najłatwiejsi. Wprawdzie ciężko się z nimi pracuje, ciężko się z nimi zgodzić, wydają się być nieuprzejmi, kapryśni, często są zwariowanymi twórcami. Nie powiem, kogo mam na myśli. Mogą być nieodpowiedzialni, mogą być niedojrzali, mogą mieć nawet wady osobowości. Są po prostu inni od pozostałych. Mają wyraźne braki w umiejętnościach społecznych i jedną z najważniejszych cech trudnych ludzi jest to, że bywają nieprzyjemni i niegrzeczni. Ciężko jest kochać takich ludzi, prawda? Zgodzicie się z tym, że takich ludzi się ciężko kocha? Nie zgadzacie się. Drugi typ tych ludzi to są wymagający ludzie. A wszyscy znamy takich ludzi. Oni mają swój własny porządek. Są często agresywni, często bywają natrętni, lubią też od czasu do czasu ludźmi zmanipulować, chcą wszystko czynić na swój własny sposób. Mają zawsze rację. Znacie takich ludzi, co zawsze mają rację? I zawsze są uparci. Mogą być bardzo egocentryczni, ponieważ nie myślą o nikim innym, tylko o sobie samym. Mówią, to jest moja droga, to jest moje podwórko. Często, jak już mówiłem, to są natrętni ludzie i wielu takich ludzi mamy wokół siebie. Trzecia grupa to są ludzie rozczarowujący. To są ludzie, którzy nie zawsze chcą cię celowo zranić. Czasami mają bardzo dobre intencje, ale oni potrafią nas rozczarować, potrafią ciebie zawieść. Być może złamali jakąś obietnicę, złożyli jakąś przysięgę i zawiedli. To może przybrać bardzo poważną formę. Rozczarowujący ludzie mogą być niewierni, mogą być nielojalni, mogą złamać przysięgę i będziesz musiał w życiu spotykać takich ludzi i będziesz musiał także ich kochać. Czwarta grupa to są ludzie niszczący. To jest najtrudniejsza kategoria. To są ludzie, którzy z premedytacją chcą ciebie skrzywdzić. Oni działają intencjonalnie. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że świat jest pełen takich ludzi, bo świat pełen jest zła. Oni żyją dwulicowo, zwodniczo, ich celem jest skrzywdzenie innych. Ich działania często mogą być śmiertelne. Tacy ludzie często są hipokrytami, są niebezpieczni. Oni mogą znacznie osłabić i ogołocić twoje życie. Spotykamy takich ludzi, niszczących ludzi, którzy nas zranią, skrzywdzą i na pewno wyrządzą jakąś przykrość. I musimy sobie w tym momencie zadać pytanie. W takim razie w jaki sposób mam odpowiedzieć w miłości każdej z tych kategorii ludzi? Od kilkudziesięciu dni studiujemy głównie jeden rozdział Bożego Słowa. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, tak zwany hymn o miłości. I w wierszu 5 tego rozdziału czytamy o 4 sposobach, w jakich możemy kochać ludzi, którzy znajdują się w tych 4 kategoriach. Czytamy w tym wierszu tak. Miłość, po pierwsze, nie postępuje nieprzystojnie, po drugie, nie szuka swego, po trzecie, nie unosi się i po czwarte, nie myśli nic złego. To są cechy miłości. Kiedy zrozumiesz te 4 rzeczy i zaczniesz je stosować w swoim życiu, to od poziomu zwykłego studenta wzrośniesz do mistrza w miłości. Wróćmy do pierwszej kategorii. Pierwszą kategorią, którą będziesz musiał nauczyć się kochać, to są trudni ludzie. Takich ludzi jest sporo wokół nas. Oni są wszędzie. Świat jest coraz bardziej niegrzeczny. Jest coraz bardziej natarczywy. Możemy się spotkać z nieuprzejmością wszędzie. Zgodzicie się z tym? Że spotykamy się z nieuprzejmością niemalże na każdym kroku? Chciałbym wam zadać pewną pracę teraz, w tym momencie do wykonania. Pomyśl o jednym zachowaniu, jakie cię drażni u innych ludzi i powiedz to osobie, która obok ciebie siedzi. Tylko niech to nie będzie zachowanie takiego typu zdenerwuje mnie pastor, który każe mi robić takie rzeczy. Pomyśl o jednym zachowaniu, które cię drażni u innych ludzi. A ja wam powiem 3, które mnie drażnią. Macie 30 sekund. Czas start. A ty mi, kochanie, w domu powiesz, tak? Moja żona mówi mi, że ludzie denerwują ludzi, którzy krzyczą podczas kazania. Udało się? Przynajmniej części się udało, prawda? No to idźmy dalej, słuchajcie. Ja wam powiem 3 rzeczy, które mnie irytują. 3 zachowania, które mnie irytują. Pierwsze, irytuje mnie takie zachowanie, kiedy ktoś dzwoni do mnie i mówi tak. Dzwoni do mnie na 10 minut przed umówionym spotkaniem i mówi, wiesz co, 3 dni temu zmieniły mi się plany i dlatego dzisiaj do ciebie nie przyjdę. Takie zachowanie mnie irytuje. Denerwuje mnie zachowanie, kiedy ludzie wpychają się do kolejki, kiedy ja w tej kolejce stoję i to nie ja się wpycham. I trzecie, denerwuje mnie zachowanie, gdy chcę włączyć się samochodem do ruchu, przepisowo zmienić pas jazdy, a wszyscy jadą i mają to głęboko w nosie. Takie zachowanie mnie denerwuje. W takim razie muszę sobie zadać pytanie, jak mam odpowiedzieć w miłości trudnym ludziom? Boże Słowo mówi, miłość nie postępuje nieprzystojnie, miłość nie postępuje niegrzecznie, dlatego bądź taktowny, a nie tylko prawdomówny. Możecie sobie uzupełnić to w swoich konspektach. Bądź taktowny, nie tylko prawdomówny. O tym mówiłem wcześniej, ale dzisiaj chcę troszeczkę powtórzyć. Miłość jest taktowna. Inaczej mówiąc, nie odpowiadasz tym samym na ich niegrzeczność. Zło dobrem, nie odpowiadasz niemiło. Kiedy ludzie są trudni, nie odpowiadasz im takim samym rodzajem trudności. Jednym ze sposobów, w jaki możesz być taktowny, to na początek ich wysłuchać. Takie jest moje doświadczenie. Często na początek jest dobrze wysłuchać. Jeżeli życzliwie wysłuchasz i odpowiesz taktownie, to będzie to właściwa reakcja na trudną osobę. Słuchasz z miłością i odpowiadasz z miłością. Słuchanie w tej sytuacji jest naprawdę niezwykle ważne, ponieważ ja i ty mamy z tym problemy. Nie wiem, czy wy macie, ale ja mam problem ze słuchaniem innych ludzi. Mi się często zdarza przerywanie. Mi się wydaje, że ja już wiem, co oni będą dalej mówić i już wchodzę im w zdanie. A to jest głupie i to jest niegrzeczne. Bo Boże Słowo mówi tak. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Inaczej mówiąc, jest zarówno głupi, jak i niegrzeczny. I tak czynić nie można. Miłość słucha. Miłość odpowiada taktownie, a nie tylko mówi prawdę i miłość nie przerywa. Bo jeśli przerwiesz i powiesz za wcześnie, to często, jak to mówimy w polskim języku, będziesz musiał odszczekać to, co zdążyłeś powiedzieć. Używamy takiego określenia? Używamy. Ono nie jest grzeczne. Boże Słowo daje nam taki wzór. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie. niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Miłość słucha i miłość jest taktowna. Zauważcie, że jest tu powiedziane, aby nie krzyczeć na siebie nawzajem. Nie przeklinajcie siebie nawzajem. Do używania wyzwisk wystarczy zerowa inteligencja. Ktoś powiedział, nieuprzejmość jest imitacją siły słabego człowieka. Czasami słyszę, i o tym mówiłem tydzień temu, jak ktoś tuszuje swoją nieuprzejmość takim stwierdzeniem, wiesz, ja jestem takim szczerym człowiekiem. Ale w wielu przypadkach szczerość jest po prostu nieuprzejmością. Potrzebujesz zapytać samego siebie, dlaczego mówisz w ten sposób. Czy mówię to, aby ulżyć sobie, czy tak naprawdę mówię to dla korzyści innej osoby? A Boże Słowo mówi tak, kto ma mądre serce, ten zwie się rozumny, a słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Słyszycie? Słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Nigdy nie jestem przekonywujący, kiedy jestem szorstki. Kiedy jestem szorstki wobec kogokolwiek, wtedy jestem nieprzekonywujący. Nie wiem, czy wiecie, ale przynajmniej w moim życiu gderanie na mnie nie działa. Czy w twoim przypadku jest inaczej? To nie działa u nikogo. Sposób, w jakim mówisz, decyduje o sposobie, w jakim ktoś to przyjmie. Jeśli mówisz ofensywnie, atakująco, to odpowiedź będzie defensywna, przyjęta obronnie. Albo zaraz przyjdzie atak. I właśnie dlatego w miłości tak bardzo ważne są słowa. Sposób mówienia. Ważne jest, aby być delikatnym. W miłości trzeba być prawdomównym, ale nie chodzi o mówienie tylko prawdy, ale mówienie jej w sposób właściwy, taktowny, delikatny. Bądź zatem delikatny, nie tylko prawdomówny. Ktoś powiedział, że ton i takt idą w parze. Ton i takt idą w parze. To jest sposób, w jaki należy używać języka. Ton głosu odgrywa niezmiernie ważną rolę. Możesz powiedzieć coś bardzo trudnego, ale jeśli to powiesz w odpowiednim tonie, to będzie przyjęte pozytywnie. Mamy mówić rzeczy w tonie miłości. Jeśli chcesz mieć stopień mistrza w miłości, to musisz pamiętać, że miłość nie jest niegrzeczna. Masz być taktowny, nie tylko prawdomówny. Kiedy ktoś jest niegrzeczny względem ciebie, nie odwzajemniasz tego. Mistrzowie miłości nie odwzajemniają tym samym. Czy chcesz ustępować innym, czy chcesz innych atakować? Czy chcesz być równy z innymi, czy chcesz być ponad nimi? Kiedy odpowiadasz tak jak ktoś tobie, to schodzisz o jeszcze jeden poziom niżej niż ta osoba. I to zależy od ciebie, w jakiej pozycji chcesz się znaleźć. Jeśli na zło odpowiesz dobrem, to umieszcza cię na wyższym poziomie niż twojego rozmówcę. Miłość jest taktowna, nie tylko prawdomówna. No ale mamy drugą grupę ludzi. Ludzi wymagających. To są ludzie, którzy zawsze chcą rzeczy robić po swojemu. Tacy ludzie idą po swojemu bez względu na to, czy to jest właściwa droga, czy niewłaściwa. Twoja droga zawsze ich dla nich jest zła. Zawsze twoja droga ich dla nich niewłaściwa. Nie możesz u nich nic wyprosić. Jeśli nie spełnisz ich standardów, to oni dadzą ci to do zrozumienia. W takim razie jak odpowiedzieć ludziom, którzy są ludźmi wymagającymi? Biblia mówi bardzo prosto. Miłość czego nie robi? Nie szuka swego. Bądź więc wyrozumiały, a nie tylko wymagający. A Jezus jest tego najlepszym przykładem. Zobaczcie, co czytamy o Jezusie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w jakiej postaci? Bożej. Nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i z postawy okazał się człowiekiem. On był Bogiem, ale nie upierał się zachłannie przy swoich racjach. Nie wiem, czy wam się zdarza, ale mi to się zdarza w różnych sytuacjach, że używam takiego stwierdzenia, ale przecież mi się to należy. Ja mam do tego prawo. Ostatnio byłem na pizzy i było masę ludzi. I pani już podała pizzę i nie mogłem się doczekać sztućcy, czy sztućców. I czekam, i czekam. Raz powiedziałem, nie przychodzi. Drugi raz pani nie przyszła. Trzeci raz, w końcu jak powiedziałem trzeci raz, to pani przyszła natychmiast. I było mi tak głupio, bo powiedziałem z pozycji, mi się należy. A potem, gdy zacząłem z nią rozmawiać, bo czułem się nie fair, ona mówi, wie pan, jest strasznie, dzisiaj jestem zmęczona, widzi pan, co się dzieje? Firma nie zatrudnia nowych, żeby zaoszczędzić, a nas tutaj wszyscy lecą po nas, jak tylko mogą. Było mi strasznie nieprzyjemnie, że tak zadziałałem. Jednym z największych testów twojego charakteru jest to, jak tak traktujesz ludzi, którzy tobie służą. Jak traktujesz kelnerów, kelnerki, niektórzy jak traktują stewardessy, sprzedawców, listonoszy, ludzi, którzy z tobą pracują. Jak traktujesz ludzi, którzy pomagają ci w różnych dziedzinach życia? Czy w ogóle ich zauważasz? Czy znasz ich imiona? Czy znasz imię człowieka, który sprząta twój blok? Albo twoją posesję? Czy znasz imiona wartowników, którzy stoją tutaj? Traktuj ludzi z szacunkiem i wyrozumiałością. Nie bądź wymagający. I to jest sekret służby, którą odkryłem. Za chwilę się ukaże taki tekst. Odkryłem ją dzięki burmistrzowi Targówka. Kilka lat temu wchodziłem do urzędu na Targówku, tam mamy biuro naszego stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i wchodził ze mną burmistrz, stali wartownicy, ochrona, sprzątający, a ja zawsze po prostu wchodząc, witałem się, cześć, dzień dobry, co tam słychać, jak się macie? I burmistrz podszedł do mnie i mówi, wie pan co? Ja nie wiem, pan to jest niesamowity. Pan zna wszystkich tutaj w okolicy. Wchodzi pan, strażnicy pana znają, śmieją się do pana. Mówi, to jest, tak powinno być. Mówi, a niektórzy w ogóle ich nie zauważają. Powiem wam, że czułem się podpompowany troszeczkę. Bo sekretem wielkiej służby jest szanowanie ludzi. Tu leży sekret służby. Sekretem służby jest szanowanie innych ludzi. Tak mało ludzi otrzymuje odpowiednią ilość szacunku. Oni wykonują swoją pracę, a nikt nawet nie zwraca na to uwagi. Nikt nie zastanawia się nad ich uczuciami, tak jak ja się nie zastanawiałem nad tym, co czuła kelnerka. Nikt nie jest współczujący w stosunku do tego, przez co przechodzą. Niewielu ludzi okazuje szacunek i może oto praca domowa na ten tydzień. Może warto popraktykować bycie wyrozumiałym, a nie wymagającym. Jeśli wychodzisz, by zjeść gdzieś lunch albo idziesz do sklepu, to bądź wyrozumiały, niewymagający, rozumiejąc, że osoba, która cię obsługuje, może mieć bardzo trudny dzień. Powiem wam historię autentyczną. Kiedyś w tramwaju, do tramwaju wszedł ojciec z dwójką czy trójką swoich dzieci, zdaje się z trójką dzieci. Usiadł na siedzeniu, sam zaczął gapić się w okno, przygnębiony, jakby był zamyślony daleko, a dzieci zaczęły, jak to dzieci, biegać po tramwaju, krzyczeć, wchodzić na krzesła i w końcu ktoś z pasażerów nie wytrzymał i na tego człowieka warknął. Niech pan się zajmie wreszcie swoimi dzieciakami. Niech pan coś wreszcie z nimi zrobi. Na to gość ocknął się i mówi, ma pani rację, muszę coś z nimi zrobić. Właśnie wracamy z pogrzebu mojej żony i ich matki. Wierzący nie powinni źle mówić o nikim innym. Nie powinni być kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Uprzejmość to okazywanie miłości w małych, drobnych rzeczach i sytuacjach. To jest uprzejmość, okazywanie miłości w małych rzeczach. I to, co powiem, to mówię teraz przede wszystkim do siebie. Wiele małżeństw umiera z powodu braku uprzejmości, ponieważ rzeczy, które kiedyś robiłeś w stosunku do małżonka, już więcej nie robisz. Małe romantyczne notatki, kartki, kwiaty, rozmowy, uprzejmości, otwieranie drzwi. Pozwól, kochanie, że wejdziesz pierwsza. I nie dlatego, że tam są przeszkody, tylko dlatego, że tak jestem uprzejmy. Wiele małżeństw zostało pogrzebanych z powodu braku tych małych uprzejmości. Jak być bardziej wyrozumiały dla ludzi wymagających w naszym życiu? Jak być dla ludzi bardziej wyrozumiałym? Wiecie, odkryłem taką rzecz, że wyrozumiałość, a w zasadzie cierpliwość względem ludzi pochodzi z właściwej perspektywy w stosunku do tych ludzi. Im bardziej starasz się zrozumieć daną osobę, tym bardziej stajesz się wobec niej cierpliwy. Zanim będziesz dla kogoś szorstki i zwięzły i to potrzebujesz sobie zadać pytanie, czy znasz tło ich życia? Czy wiesz, co ich spotyka? Czy wiesz, przez jakie zmagania przechodzą? Czy wiesz, jakie ciężary niosą? To sprawi, że będziesz o wiele przyjemniejszy dla ludzi. Często patrzymy na ludzi, ja tak mam, i myślę sobie, jak jeszcze dużo do zrobienia jest przed nimi. Ale przygotowując to słowo, postanowiłem, że będę się uczył innego stwierdzenia, które brzmi, jak daleką drogę do tego punktu, w którym teraz są, już przeszli. My często patrzymy w ten sposób, jak jeszcze dużo jest przed nimi do zrobienia, a nie zastanawiamy się, jak już dużo zostało w ich życiu zmienionych. Może właśnie zacząć stosować taki właśnie model. Bo być może tacy ludzie dorastali w dysfunkcyjnych rodzinach i może to, co już osiągnęli, powinno zostać nagrodzone wielkim aplauzem. A my zawsze patrzymy na to, jak wiele ktoś musi jeszcze nad sobą pracować, a rzadko dostrzegamy fakt, jak już wiele w swoim życiu osiągnął. Więc patrzę na tło, patrzę na jakie ciężary ci ludzie niosą ze sobą, jakie bitwy przechodzą. Bo jeśli nie mam pojęcia o tym, to będę dla tych ludzi niewyrozumiałym, a miłość jest wyrozumiała. Mądrość człowieka daje mu cierpliwość, a jego chwałą jest przymykać oko na urazy, czytamy w Bożym Słowie. Przymykasz oko na urazy, czy czujesz się dotknięty przez urazy? Czy łatwo cię czymś dotknąć, obrazić, kiedy ktoś stoi przed tobą i stuka cię? Biblia mówi, że chwałą mężczyzny lub kobiety jest przymknąć oko i nie zauważyć urazów. Miłość odpuszcza, a złota zasada brzmi, czyń innym to, co chciałbyś, aby inni czynili tobie. To wszystko, o czym mówimy, to byciu wyrozumiałym, a nie wymagającym. Zrób innym to, co chciałbyś, aby oni tobie uczynili. Co mam robić z wymagającymi ludźmi? Czy oznacza to, że mam pozwalać, aby oni po mnie jeździli? Czy mam pozwalać, aby oni mną popychali, aby mną pomiatali? Czy mam im służyć za wycieraczkę, aby oni mogli wszystko zrobić, co będą chcieli i powiedzieć, co chcieli? Nie, nie. Klucz do postawy jest taki. Bądź czuły, ale nie uległy. Bądź czuły, ale nie uległy. Nie pozwól, aby ludzie tobą po prostu pomiatali. Jezus nigdy nie pozwalał, żeby ludzie nim pomiatali. Faryzeusze próbowali po Jezusie jeździć i próbowali nim pomiatać. Oni mieli cały zestaw wymagań, byli bardzo legalistyczni, chcieli Jezusa sprasować tymi wymaganiami, sami nie mogli ich sprostać, a Jezus nie pozwalał, by wymagający ludzie spychali go do narożnika. Bądź więc czuły, ale nie poddawaj się, nie ulegaj. Właśnie taka jest miłość w działaniu. Ale mamy jeszcze trzecią grupę ludzi. To są ludzie rozczarowujący. W życiu będziesz wiele razy zawiedziony. Będą w życiu ludzie, którzy ciebie rozczarują. Tak naprawdę to niemalże każdy człowiek, jeśli nie każdy, którego spotkasz w swoim życiu w takiej czy innej sytuacji, kiedyś cię rozczaruje. Rozczaruje cię twoja rodzina, rozczarują cię twoi rodzice, rozczarują cię twoi bracia, twoje siostry, oni wszyscy cię rozczarują, rozczaruje cię twoja żona, twój mąż i co dla mnie najważniejsze, ja jako pastor także ciebie rozczaruję. Pamiętam, możecie to sobie zapisać w notatkach. Pamiętam, jak po dwóch latach mojego pastorowania przyszedł do mnie jeden człowiek z wielkim odkryciem. Stanął przede mną i powiedział, wiesz co, jestem w szoku, ty nie jesteś idealny. To było piękne odkrycie dla mnie, że 2 lata mi się udało. Dlaczego ludzie nas będą rozczarować? Po prostu nie jesteśmy idealni. Nie wiem, czy znacie, są ludzie, którzy mówią, że szukają idealnego kościoła. Wiecie, jaką my im poradę wtedy udzielamy? Nie podajemy im naszego adresu. To jest pierwsza porada. A druga porada, mówimy im tak. Jak już znajdziesz idealny kościół i staniesz się jego częścią, to od tej pory on już nie będzie idealny. Jak więc postępować z ludźmi, którzy nas rozczarowują? Biblia mówi bardzo prosto. Miłość nie unosi się. Dlatego bądź delikatny, a niezbyt pochopny w osądzie, nieosądzający. Powiem wam, co mi się przytrafiło kiedyś, jak jeszcze biuro mieliśmy na Łabiszyńskiej, to było 5 czy 6 lat temu. Odwoziłem mojego syna na spotkanie młodzieżowe. On szybko wysiadł, a ja chciałem wyjechać i w tym momencie podjechał samochód i zablokował mi wyjazd. Więc od razu wykonałem gest, nacisnąłem na klakson i pokazałem, nie, bo zobaczyłem, że za kierownicą, baba za kierownicą siedzi. I w tym momencie otworzyły się drzwi i z siedzenia dla pasażerów wyszła dziewczyna od nas z kościoła, a za kierownicą poznałem jej mamę, która wprawdzie nie chodziła do nas do kościoła, ale nie miała nic przeciwko, że jej dziecko chodzi i spotyka tak miłych, sympatycznych ludzi. Wiecie, o czym marzyłem? Pomachałem od razu i marzyłem, żeby ten mój klakson i ten gest "Dycie!" został odczytany, jak się cieszę, że cię widzę. Jest mi bardzo miło. Modliłem się, żeby to powitanie moje w jej oczach, uszach, myślach zabrzmiało "Cieszę się", a nie, że jestem niecierpliwy. W tym, co zrobiłem, nie było zbyt dużo albo w ogóle nie było miłości w działaniu. A zobaczmy, co Pismo mówi o tym, jak być miłym, a nie osądzającym. Zobaczcie, co mówi Biblia, bo do niej się odnosimy. Bracia i siostry, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, tam jest taki dopisek niekanoniczny w środku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyście i wy nie byli kuszeni do grzechu. Jak skonfrontujesz ludzi, których kochasz, kiedy zobaczysz, że robią coś, czego nie, robić nie powinni? Biblia mówi, że mam zrobić to delikatnie, nie szorstko, nie być niegrzecznym, mam robić to w tonie łagodności i szacunku, bo to nie ma znaczenia, czy mam rację, bo jeśli będę niegrzeczny, to i tak nikt nie będzie chciał mnie słuchać. Ludzie będą to przejmowali zaraz z postawą obronną. Muszę to robić w sposób delikatny, kochający, a nie w sposób szorstki i okrutny, bo Biblia mówi, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jakikolwiek macie do siebie żal. Mamy więc wybaczać jakąkolwiek krzywdę i żal, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu, przeto nie osądzajmy już jedni drugich. To jest ważne, by zrozumieć różnicę między używaniem swojego osądu od bycia osądzającym. Często ja przynajmniej tak mówię, ja nie chcę być osądzający, ale do końca mi się to nie udaje. I często ludzie, którzy nie chcą być osądzający, stają się ofiarami. Jaka jest różnica w używaniu osądu sytuacji od bycia osądzającym? Musimy używać swojego osądu, kiedy coś idzie nie tak. Kiedy coś idzie źle, to musimy ocenić to, że ta rzecz idzie źle. Musisz być w stanie ocenić, co jest właściwe, ale co jest niewłaściwe. Ale odpowiedzią, co jest osądem, a co jest spojrzeniem osądzającym, jest to stwierdzenie. Prawda staje się osądzająca, kiedy tą prawdą okładasz kogoś po głowie. To wtedy jest osądzająca prawda. Wtedy się sposób wyrażenia prawdy jest niezwykle bardzo istotny. Boże Słowo mówi tak. Łagodny język przynosi życie i zdrowie, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. Podoba mi się parafraza tego tekstu, bo parafraza mówi tak. Miłe słowa uzdrawiają i pomagają, a cięte słowa ranią i kaleczą. Kiedy więc zamierzam z kimś rozmawiać, kiedy zamierzamy z kimś rozmawiać, zawsze mamy wybór. Musimy podjąć decyzję, w jaki sposób będę rozmawiał. Ja w swoich notatkach, ale tego nie powiem, publicznie napisałem, zwłaszcza, Krzysiu, pamiętaj, kiedy rozmawiasz ze swoimi dziećmi. Ale tak samo powinniśmy stosować to w naszych małżeństwach. Powinniśmy nauczyć się przemilczeć pewne sprawy, przeczekać pewne sytuacje, w delikatny i miły sposób traktować nasze relacje. Tak samo w pracy, tak samo w domu. Powiem wam, co dzisiaj w domu zrobiłem rano. rano powinienem to zrobić przedwczoraj. Ale zrobiłem to, chciałem to zrobić dzisiaj, wyciągnąłem buty, patrzę, są niedoczyszczone, więc je sobie wyczyszczę. Wziąłem do łazienki, żona tam położyła przy wannie świeży, ładny dywanik. Ja wziąłem buciki, wyjąłem pastę taką w płynie, rozpakowałem i pasta rozlała się na dywan. Najpierw zacząłem prać, czyścić, patrząc, czy czasem nie piorę w czymś, w jakimś wybielaczu. Potem próbowałem to wysuszyć suszarką, a w końcu wpadłem na pomysł, że powiem: kochanie, nie gniewaj się, narozrabiałem. I stała się prawda Bożego Słowa. Jeżeli gniew twojego szefa wybucha przeciwko tobie, nie załamuj się, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom. I gniew szefa nie wybuchł na mnie. Bo warto przyznać się, popełniam błąd, warto powiedzieć, zrobiłem źle, nie wyszło mi. Może zaśpiewać żonie, znowu w życiu mi nie wyszło. Bo miłość nie jest niegrzeczna i nie jest wymagająca, nie jest osądzająca. Ale dochodzimy już na koniec do czwartego typu ludzi. Do ludzi destrukcyjnych, niszczących. To jest najtrudniejsze z wszystkich pozostałych. Jak kochać ludzi, którzy umyślnie cię zranili, którzy są złośliwi, którzy są nienawistni, którzy są manipulacyjni. Kiedy ludzie nas ranią, to mamy dwie naturalne tendencje. Pierwsza tendencja to jest zapamiętać to, a druga tendencja, przynajmniej tak jest u mnie, odczekać na właściwy moment i co? I przyłożyć. Po pierwsze, pamiętamy o tym. Składujemy to w naszym umyśle. Mamy to zapisane w bazie danych i powiedzieliśmy sobie, nigdy to nie zostanie wymazane z naszej pamięci. Nigdy tego nie odpuszczam, będę pamiętać o tym w przyszłości. Utrwalamy to i pamiętamy. A druga rzecz, którą robimy, to odwzajemniamy, bo chcemy koniecznie wyrównać nasze rachunki. Jak więc odnieść się do ludzi destrukcyjnych, niszczących? Wiecie, co mówi Biblia? Ja tutaj odnoszę się do Biblii. Ja tu nie mówię o wymaganiach moich własnych. Ja mówię, cytuję tutaj Boże Słowo. Miłość nie pamięta złego. O tym mówiliśmy tydzień temu. Dlatego nie będziesz powtarzał tego, ale wyrzucisz to ze swojej pamięci. Co to znaczy? Jak mam odpowiadać ludziom, którzy mnie zranili? Co mam zrobić z bólem, z ranami, które odkładały się w pamięci przez długi czas? Oto co zrobisz. Nie będziesz tego powielał, ale to wyrzucisz. Wyrzucisz to z banku pamięci. Pozwolisz, aby to sobie odeszło. Mówimy to o procesie. Wybacz to, wyrzuć ze swojego życia. Nie powielaj i nie powtarzaj. Ja wiem, że łatwo mi się to mówi, ale pójdziemy za chwilę głębiej. Co mam na myśli, mówiąc o niepowielaniu i niepowtarzaniu? Zazwyczaj powielamy i powtarzamy na trzy sposoby. Ja robię to w taki sposób. Powtarzam to emocjonalnie w moim umyśle. Mówiłem o tym kilka tygodni temu. Nakręcam się, zwłaszcza w nocy. Budzę się i jedzie. I wcale mi to nie pomaga, bo tylko emocje wzrastają. Po drugie, zaczynam używać to jako broń w relacjach z tymi ludźmi. Ty mi to zrobiłeś i mam na ich atak mam swój. I powtarzam to praktycznie i werbalnie, mówiąc to innym osobom. Opowiadając to innym, jak to wielce zostałem przez kogoś skrzywdzony. Po pierwsze więc powtarzamy to nieustannie w swoim umyśle, rozpamiętujemy, powielamy to w myślach, mówimy, myślimy o tym wiele razy i stajemy się coraz bardziej oburzonymi, a bycie oburzonym mi jeszcze nigdy nie pomogło. Nie wiem, jak u was jest, ale bycie oburzonym nie pomaga. I taka postawa tylko nas rani i w pewnym momencie staje się emocjonalnym samobójstwem. Kiedy trzymasz w sobie urazy, kiedy cały czas czujesz się zraniony, kiedy jesteś skłonny do goryczy, to zasadniczo nie ma wpływu na tą osobę, tylko bardziej na ciebie. Siebie niszczysz. Pozwalasz przez to, aby rany z przeszłości raniły cię w teraźniejszości. Twoja przeszłość jest przeszła, skończyła się. To nie musi ciebie już więcej boleć. Za chwilę powiem o tym więcej. Nie powinno cię to już więcej boleć, jeśli na to nie pozwolisz. Przez nieustanne pamiętanie, rozpamiętywanie, sam zadajesz sobie ból. To nigdy nie uzdrawia, niczego nie rozwiązuje. Tydzień temu podałem wam fragment z Trenów, że wspominanie własnej przeszłości to jest ból i gorycz, powiedział prorok Jeremiasz. Więc my mamy taką tendencję, ja mam przynajmniej, powtarzam to ciągle w umyśle. Drugi sposób, to używam to jako obronę. Wbijam przez to kij w nasze relacje. Używam tego jako klina, broniąc się tym samym. Zrobiłeś mi to, to ja ci zrobię to samo. Powiedziałeś to, to ja ci powiem to samo. I ponownie wszystko rozkręcam. A trzeci sposób nakręcania siebie to jest powtarzanie tej informacji innym ludziom. Rozmawiam o tym z innymi. Biblia nazywa to często plotką. Mówię wszystkim o moim bólu, tylko nie Bogu i tej osobie, która mnie zraniła. A co mówi? A dlaczego to robię? Ja odkryłem, że gdy dzielę się złymi informacjami o innych ludziach, którzy mi coś złego zrobili, to wiecie, po co to robię tak naprawdę? Żeby podnieść swoje ego. Jaki ja jestem dobry. Próbuję zjednać sobie ludzi, żeby oni też mieli taki zły obraz o tych ludziach, o których ja mówię, jak ja mam, a ja, żebym w ich oczach był coraz bardziej wybielony. Ale Biblia mówi, że miłość nie pamięta złego. To nie ja napisałem. Jeśli macie pretensje do tego, co teraz mówię, to nie jest moje zdanie, to jest zdanie z Biblii. Miłość nie pamięta złego. Nie przetrzymuje zapisu zła. I dotrwajcie do końca, bo wyciągniecie złe wnioski. Trzy wersety, które mówią o tych trzech rzeczach. Pierwszy wiersz odnosi się do tego, aby nie przechowywać w pamięci złych wspomnień. W Księdze Mojżeszowej czytamy. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz go gorliwie upominał, abyś nie ponosił za niego grzechu. Wiecie, to było dla mnie zastanawiające. Jak to jest? Jak mogę zgrzeszyć z powodu tego, że utrzymuję w stosunku do kogoś urazę? Ale badania psychologiczne mówią to, że jeśli trzymam coś w pamięci złego przeciwko komuś, to jest duże niebezpieczeństwo, że ja się zacznę do tego upodabniać. To mnie zacznie nakręcać. Zaczynam o tym myśleć i zranienia przeszłości kierują moją teraźniejszością i moją przyszłością. Jeśli skupiam się na przeszłości, to wracam do przeszłości. Jeśli skupiam się na przyszłości, to idę do przyszłości. Jeśli skupiam się na Bożych obietnicach, to idę w kierunku Bożych obietnic. Ważne jest na tym, na czym ja się skupiam. Więc cokolwiek trzymasz w swoim umyśle, to w pewnym momencie zaczniesz z tym zgodnie działać i zgodnie myśleć. Jeśli będziesz myślał o tym, że kiedyś ktoś z rodziców powiedział tobie, jesteś do niczego, albo idź synuś do technikum rolniczego i bo w innej szkole sobie nie dasz rady, to całe życie będzie tak wyglądało. Fakt, że na czymś się skupiasz, jest niebezpieczny, ponieważ zaczniesz dążyć w tym właśnie kierunku. Więc to oznacza, że powtarzając ciągle i ciągle w myślach jakieś negatywne incydenty, to przede wszystkim ranisz siebie. Ranisz siebie. Druga rzecz. Nie mów ciągle o tym i nie rozpowiadaj. Biblia mówi, zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. To rozłącza małżonków, to rozłącza inne relacje. Fakt jest taki, że niszczy to wiele małżeństw. Wspominanie przeszłości to nie najlepszy sposób na małżeństwo, ponieważ miłość nie pamięta złego. Pozwólcie, że wejdę w to w głębiej, może to będzie raniące. Ale spotykam się z takimi sytuacjami. Oto ktoś w małżeństwie dopuścił się potężnej zdrady. I takie rzeczy mają miejsce. I takie rzeczy miejsca mieć nie powinny. To jest grzech, to jest ból, to jest zranienie, to jest potężna sprawa. Ale potem taka osoba, czy to jest żona, czy mąż, nieważne, wraca i mówi, wybacz mi. Źle zrobiłem. Przebacz mi. I często słyszy takie zdanie, ale jeśli nie słyszy, to w tej osobie, do której się zwraca z prośbą o przebaczenie, pojawia się taka myśl. Przebaczę ci, ale... Pamiętacie? Wiecie, o co chodzi? Ale ci nigdy tego nie zapomnę. I potem całe lata ten człowiek, który prosił o wybaczenie, porusza się na skali od punktu, który się nazywa dokonałeś kiedyś złej rzeczy, do punktu nigdy ci tego nie wybaczę, nigdy ci tego nie zapomnę. I cokolwiek by dobrego zrobił, jakkolwiek by się nie starał, cokolwiek by nie zrobił, jakiekolwiek by wysiłki nie podejmował, ciągle nie spełni już wymogów i małżeństwo będzie popadało w ruinę. Kochani, nie wychodźcie jeszcze w tym momencie, bo to jest połowa drogi dopiero. To zabija małżeństwo, bo zraniona osoba w swoim umyśle ma skalę między winą a błędem tej osoby. I w taki sposób zabija się małżeństwo. Wszystko przez fakt, że nie chcę tego puścić, nie chcę zapomnieć, nie chcę odpuścić, nie pozwalam temu odejść. Ja nie mówię o tym, że to się stanie tak. Często to jest proces, za chwilę o tym powiemy. Trzeci sposób, aby nie przetrzymywać tego w umyśle, to jest po prostu nie plotkuj o tym. Plotka rozchodzi się przez ludzi niegodziwych. Przynoszą oni kłopoty i rozbijają przyjaźnie, mówi parafraza jednego fragmentu Bożego Słowa. Zawsze, kiedy uczestniczę w plotkowaniu, jestem człowiekiem niegodziwym. Biblia zalicza plotkujących do grona morderców i cudzołożników. Bóg nienawidzi plotek. Plotka to budowanie swojego ego. I jedynym powodem, dla których ludzie plotkują, to jest powód, że chcą wypaść lepiej od innych. Bo plotka daje nam element przewagi i kontroli nad innymi ludźmi. To jest karmienie swego ego. Zawsze, kiedy plotkujesz, to potwierdzasz. Ludzie, którzy nie kochają, lubią plotkować. Co robisz, kiedy zostajesz zraniony? Nie rozpowiadaj wszystkim o tym. Bo najczęściej rozmawiamy z wszystkimi, a nie z tą osobą, z którą powinniśmy rozmawiać. Nawet z Bogiem nie rozmawiamy o tym. Porozmawiaj tylko z Bogiem i z tą osobą. A jeśli potrzebujesz kogoś, są doradcy, którzy zachowają to dla siebie i będą z tobą w twoim bólu. Bo zobaczcie, co mówi Biblia. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Ktoś powie, to się łatwo mówi. Ja wiem, kochani, że to się łatwo mówi. Ale jeśli nie zaczniemy o tym mówić, jeśli nie zaczniemy tego dotykać, to nigdy nie nastąpi uzdrowienie, nie nastąpi uleczenie. Nie wejdziemy w proces, może długotrwający, ale przynoszący właściwy efekt końcowy. Nie ma za późno. Nawet jeśli to nosisz wiele lat, to nie jest za późno. Biblia mówi, że nienawiść powoduje spory. I jeśli chcesz, aby spory były w twoim życiu, to trzymaj nienawiść w sercu. Lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Czy pozwalasz, aby wszystkie występki sobie poszły w zapomnienie? Być może jako dziecko zostałeś skrzywdzony przez nauczyciela, przez dorosłych, może przez wujka, a może nawet przez rodziców. Biblia mówi, i posłuchajcie, to jest bardzo mocne stwierdzenie, ja o tym dużo myślałem ostatnio. Biblia mówi, że nadużycia i zaniedbania na dzieciach będą surowo osądzone. To jest mocne stwierdzenie Bożego Słowa. Bóg powiedział, że jeśli ktoś jednego z tych malutkich skrzywdzi, poniesie surowy wyrok. To nie ma żadnej wątpliwości. Bóg to sprawiedliwie osądzi. Ale i kiedy Bóg mówi szanuj swojego ojca i matkę, on nie ma tutaj na myśli, żebyśmy honorowali ich grzechów. On nie mówi szanuj ich nadużycia, honoruj ich samolubstwa, doceń ich marne decyzje. On nie mówi, żebyś zignorował ból w twoim życiu i nałożył na twarz szczęśliwą maskę i udawał, że wygląda wszystko świetnie. Nie. Tego, czego Bóg oczekuje, to oczekuje, abym dzięki Jego miłości we mnie, nie mojej miłości, ale Jego miłości we mnie, nauczył się kochać ludzi, którzy mnie ranili, którzy destrukcyjnie wpływali na moje życie. On nie oczekuje, abym to zignorował. On nie oczekuje, abym udawał, że problem nie istnieje. On nie prosi, abym tuszował i wypierał się tego. Bóg nie chce, żebym trzymał zafałszowany obraz. On chce, abym stawił temu czoła. Nigdy nie będziesz wolny, aż wybaczysz, a nigdy nie wybaczysz, jeśli nie stawisz temu czoła. Po to mamy poradnie tutaj w Kościele, żebyśmy razem mogli stawiać czoła takim rzeczom. I ostatnie, jedno z ostatnich zdań. bo to często dotyczy naszych relacji z rodzicami. To, jaki masz stosunek do rodziców, ma wpływ na wszystkie inne relacje w twoim życiu. Kształtujemy relacje z istniejących już relacji. Często wnosimy bagaż emocjonalny do naszych nowych przyjaźni, małżeństw, do innych relacji. To oddziałuje na każdą naszą relację, łącznie na relację z Bogiem. Często nasz obraz rodzica przenosimy na obraz tego, jaki jest Bóg. Prawda jest taka, że wielu ludzi zostało skrzywdzonych w czasie naszego dzieciństwa. Czasami wypowiedziane zdanie przez nierozsądnego nauczyciela czy przyjaciela w szkole może mieć destrukcyjny wpływ na całe nasze życie. Może masz jakieś niedokończone sprawy, ale jeśli masz się stać kochającą osobą, to będziesz musiał się zająć tymi przeszłymi sprawami. Będziesz musiał pozałatwiać te sprawy, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, to będziesz wyładowywał się na swojej żonie, na swoich dzieciach, na swoich przyjaciołach. Cały czas będziesz pozwalał, że te rzeczy będą ciebie kontrolować. Jako twój przyjaciel i jako twój pastor proszę ciebie, rozpraw się z tym. Masz do pomocy całą grupę ludzi, którzy są po to, żeby stanąć razem z tobą i pomóc ci, by rozprawić się z tymi bolesnymi rzeczami w naszym życiu. Nie pozwól na to dłużej. Zajmij się swoim gniewem. Musisz stawić temu czoła. A tydzień temu mówiliśmy, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie Jezusie. Nie jesteś na przegranej sytuacji. Może to być dłuższy proces, ale przyjdzie uwolnienie. Pamiętam historię, kiedy podczas spotkania ewangelizacyjnego modliłem się o obcego mi chłopaka i nagle podczas tej modlitwy słyszę w swoim sercu powtarzające się słowo: ojciec, 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 ojciec. Więc zacząłem się głośno modlić: Boże, uzdrów jego relację z ojcem. I powiedziałem amen i mówię: słuchaj, ale ty masz jakiś problem z ojcem, w relacji z ojcem. A on do mnie mówi: a mój ojciec to już nie żyje. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to było: ale palnąłeś. A druga myśl była: ale ty masz z tym jakiś problem. I w tym momencie ten chłopak zaczął się drzeć. Bo on mnie bił, on pił całe życie, ja go nienawidzę. I w tym momencie objąłem go i mówię: czy chcesz mu teraz wybaczyć i modlić się, żeby Bóg dał tobie siłę do wybaczenia? On powiedział: chcę. I pamiętam, jak przyszedł pokój do jego serca. Bo w cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Pozwól, żeby to sobie odeszło. Dzisiaj na drugim nabożeństwie mamy chrzest. I za 2 tygodnie mamy następny chrzest. Chrzest jest symbolem przyzwolenia, aby rzeczy sobie odeszły. To jest symbol powiedzenia: pozwalam, aby moje stare drogi zakończyły się, aby odeszło to, co boli, aby odeszły zranienia i grzechy. Przyjmuję przebaczenie od Boga i oferuję je innym ludziom. Przyjmuję to, co Jezus dla mnie zrobił, przebaczając mi na krzyżu. I oferuję przebaczenie innym ludziom. Bo w swoim gniewie ranisz tylko siebie. Miłość nie myśli nic złego. To znaczy, że kiedy będziesz kochał, nie będziesz już wracał do stwierdzeń: czy wiesz, co mi kiedyś zrobiłeś? Nie wiem, komu dzisiaj musisz przebaczyć, ale być może jest ktoś. Być może to jest ktoś na tej sali, być może to jest ktoś w rodzinie, ktoś z dawnych czasów. Warto zacząć się z tym rozprawiać. Bez względu na to, jak proces będzie długi, warto jest podjąć decyzję o tym, że chcę stawić temu czoła, nie chcę już z tym żyć. Chcę być wolny, wolny do uwielbienia, wolny do nowego życia. Ja wiem, często rany są naprawdę głębokie i ból jest potężny i krzywda stała się wielka. Tu w tym kościele nie mówimy o tym, że nic się nie stało, halleluja, chwała Panu, wszystko jest w porządku. Mówimy: z Bożą pomocą podejmij walkę o to, by stawić temu czoła i z tym się rozprawić. A z Bożą pomocą możesz wszystko, bo wszystko mogę z tym, który mnie wzmacnia. Ja wiem, że to są trudne rzeczy. Jest już pół do, kończymy. Niech to zdanie będzie w naszych sercach i módlmy się, żeby Bóg nas do tego uzdolnił. Bo jeśli dzisiaj w sercu swoim mówisz: ja sam z siebie to zrobię, to nie zrobisz sam siebie. Ale jest potężny Bóg, który chce stanąć w prawdzie twojego życia, być w twoich boleściach i twoich ranach, które On rozumie, bo sam w Jezusie Chrystusie został potężnie zraniony. I chcę być pomocą dla ciebie. bo miłość nie pamięta złego. Taka jest Boża miłość i taką miłość w nas Bóg chce wytworzyć. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dotykamy bolesnych spraw, dotykamy potężnych zranień, ale dotykamy tego, Boże, nie po to, żeby pogrążyć się znowu, lecz żeby pokazać, że w Jezusie Chrystusie jest prawdziwa wolność, prawdziwe uwolnienie i nowa jakość życia. Panie, jedną z najpiękniejszych dla mnie obietnic Twojego słowa jest ta, że to, co kiedyś zjadła szarańcza, że to, co kiedyś zostało zniszczone przez kogoś w moim życiu, czy nawet przeze mnie samego, kto, gdy przychodzę do Ciebie, to wiem, że to zostanie nam oddane, że Ty uleczysz, bo przecież Twoje myśli są myślami o nas, myślami o pokoju, o naszym szczęściu, o pełni życia. Panie, dziękujemy Tobie w tym, za to, że w tym wszystkim nie jesteśmy samotni, ale że wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia, w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Amen. Powstańmy proszę i bardziej wysłuchamy niż zaśpiewamy razem z zespołem, bo to nowa pieśń, ale treść jej jest pasującą do tego, co dzisiaj też słyszeliśmy.